Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy wieczorne rozmowy niedokończone. W studiu Telewizji Trwam gorąco witam gościa naszego dzisiejszego spotkania, pana profesora doktora habilitowanego Mieczysława Rybę, wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, byłego członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Witam panie profesorze i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, temat bieżący, bardzo aktualny, bo przecież dotyczący rzeczywistości naszej ojczyzny wkomponowanej także w Unię Europejską, prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Mijają 2 miesiące, zapowiedzi huczne, szampan, fajerwerki, brokat, wielki sukces. Po 2 miesiącach spotykamy się, aby przypatrzyć się, czy rzeczywiście przez te 2 miesiące rząd Rzeczypospolitej Polskiej na forum Parlamentu Europejskiego, na forum Unii Europejskiej potrafił zawalczyć o to, o czym my bardzo często mówimy, interes narodowy, interes Rzeczypospolitej Polskiej.
Znaczy, no, bardzo trudno jest wskazać taki punkt, oprócz oczywiście propagandy. Natomiast w sferze realnej, no to konia z rzędem temu, który wskaże, co jest realizowane. No, nie co jest nawet zrealizowane, bo powiedzmy to jest 2 miesiące, ale co jest realnie realizowane. Bo w Unii dokonują się wielkie rzeczy, to znaczy wielkie w sensie ważne, ale dokonują się kompletnie poza nami. Bo przypomnijmy, tak istotne kwestie jak, oczywiście to jest w strefie euro, ale mimo wszystko to dotyczy Unii, jak ratowanie Grecji przed bankructwem i powiedzmy decyzja w sprawie udzielenia im dużej pomocy finansowej, jak spotkania ostatnio teraz między tymi wszystkimi zawirowaniami międzynarodowymi, tym co się działo w Libii, w świecie było spotkanie istotne Angeli Merkel i prezydenta Sarkoziego, gdzie podejmują jasne i kluczowe decyzje o tworzeniu czegoś w rodzaju albo o wyznaczeniu takiej mapy, ścieżki idącej w kierunku tworzenia rządu gospodarczego Europy i w tak kluczowych kwestiach, to znaczy kiedy będzie na przykład plan ustalania tego, czy w konstytucjach poszczególnych krajów określić górny pułap zadłużenia, a więc to Unia miałaby o tym decydować. W tak istotnych kwestiach jak potężne zaangażowanie Unii, nawet do zdjęcia nie biorą premiera Polski. Ja nie mówię, że do decyzji, bo wiadomo, że Polska tutaj finansowo nie uczestniczy w sensie istotowym, ale nawet do zdjęcia nie biorą. A pamiętajmy, u nas jest kampania wyborcza. A dlaczego nie biorą? Bo szkoda czasu. Po prostu w Europie dzieją się rzeczy tak przełomowe, czy tak krytyczne w sensie powiedzmy różnorakich zdarzeń, że to, co myśmy deklarowali, mówię my jako rząd, jako państwo u początku tej tak zwanej prezydencji, że no popatrzcie, przewodniczymy Unii, jaki to wielki sukces, jakie wielkie szampany i fajerwerki, po prostu w sferze realnej to jest kompletna kompromitacja. Zresztą pytano premiera Tuska, kiedy decydowano, były te wielkie debaty na temat Grecji, dlaczego nie był obecny, no jako aktualny, byśmy powiedzieli, ten, który przewodniczy Radzie Unii Europejskiej, no stwierdził, że go nie zaproszono. No to kto kogo w jakiś sposób powinien zapraszać. Więc to jest, obnaża to pewną mitologię, bo nie o to chodzi, że my bylibyśmy w stanie wymuszać pewne rzeczy w tym obszarze, kto i gdzie ma pieniądze dawać. Ale nie ma nawet tych pozorów takich, które gdzieś były u spodu tej Unii, że wszyscy mają równe prawa, wszyscy równo decydują, również o pieniądzach na przykład niemieckich. To są mity.
Chociaż, panie profesorze, można popatrzeć na tych, którzy przed nami pełnili prezydencję, myślę o Węgrzech, o Węgrach, państwo, które jednak potrafiło tę prezydencję wykorzystać rzeczywiście na cele dotyczące bezpośrednio swojego narodu, swojego interesu narodowego. A dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że społeczeństwo chyba do końca nie wie nawet, jakie są priorytety polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, bo co konferencja prasowa pana premiera, czy też ministrów odpowiedzialnych za poszczególne resorty, to rzeczywiście każdemu dajemy różnego rodzaju obietnice i tych priorytetów czyni się cały wachlarz, a de facto patrząc na sposób realizacji tych priorytetów, to żaden z nich nie jest traktowany poważnie.
To trzeba by było wyznaczyć 1 czy 2 i je realnie zrealizować i z tego się rozliczyć. Natomiast to mówienie o tej szerokiej, różnej gamie zdarzeń, to jest po prostu, no powiadam, to się wykorzystuje w celach propagandowych. To znaczy prezydencję nasi rządzący moim zdaniem zdefiniowali nie jako coś, co realnie w mniejszym zakresie, ale realnie można uzyskać dla Polski czy dla regionu, bo moim zdaniem powinno się spiąć polską prezydencję ze wcześniejszą prezydencją węgierską i wyznaczyć taki roczny, tak jak Niemcy i Francja wyznaczają. Oni wyznaczają pewne strategiczne cele w Unii, bo nad nią panują.
Czyli pewna kontynuacja.
Dokładnie. Gazety brytyjskie po spotkaniu Sarkoziego i Merkel, czy jedna z gazet napisała, że mamy w Europie, czy dążymy do tworzenia czwartej Rzeszy. Niemieckiej oczywiście, w sensie dominacji, w sensie pewnego porządku finansowego i tak dalej. Natomiast tutaj oczywiście inne są nasze interesy, tylko nikt ich nie zdiagnozował. Nikt się nie spotkał z premierem Węgier, żeby po prostu ustalić wspólne cele i to mogło być kontynuowane w przeciągu całego roku. Ale tutaj te cele, one były jako priorytety jeszcze przed tą prezydencją pokazane chociażby w słowach prezydenta Komorowskiego i powtarzane przez chociażby ministra spraw zagranicznych, że tu chodzi o pogłębienie integracji, czyli wpisanie się w kontekst celów niemieckich. Jeden z publicystów pisał mniej więcej w ten sposób o tym stanie rzeczy, że nasi rządzący mniej więcej no wiedzą, jakie są kręgi decyzyjne już w tej chwili. To była cała mitologia na użytek powiedzmy publiczności, że Polska będzie współdecydować, wyznaczać pewne kierunki, utrata suwerenności czy zrzeczenie się będzie współdecydowaniem o wszystkich od tam w Brukseli, no niech mi ktoś wskaże, w którym miejscu. To są po prostu pewna mitologia taka propagandowa, ale kwestia jest tego typu, że kiedyś jeden z moich tam znajomych opowiadał o jakimś samorządowcu w Stanach czy w innym kraju, który ni mniej, ni więcej tak zyskiwał poparcie, że kiedy dowiadywał się, że będzie jakaś inwestycja, przystanek, coś będzie, droga budowana, to on wpierw nim to zaczęto budować, czym prędzej zbierał podpisy i robił, powiedzmy, wielką akcję i mówił, że on będzie, wywalczy po prostu tę drogę, wywalczy tę inwestycję, w zamian za to oni go później wybiorą. No i rzeczywiście droga była realizowana, ale nie z tego, z tej racji, że on wywalczył, tylko taki był plan działań. Więc tu mniej więcej tak to zostało określone, że Polska nasłuchuje, co Niemcy będą robić. I kiedy Niemcy, kiedy się usłyszą mniej więcej, jaki jest ich cel strategiczny, włączają się w to i mówią, proszę zobaczyć, jaki jest sukces polskiej polityki zagranicznej, bo my to realizujemy, a to są nie nasze cele. Bo po prostu one są niestety alternatywne w stosunku do celów niemieckich. Cele niemieckie i francuskie są proste. Jest kryzys, nie będą za darmo dawać pieniędzy, bo to są pieniądze ich podatników na Grecję, na Hiszpanię, na różne kraje. Trzeba skumulować władzę. Za to trzeba władzę, kontrolę finansów innych krajów i tak dalej. To jest centralizacja Unii. Jeśli rządy poszczególne utracą kontrolę nad własnymi budżetami, no to de facto tracą suwerenność najbardziej fundamentalnych, że tak powiem, kwestiach. No dla państwa budżet to jest fundament rządzenia. No więc w tym obszarze jest to sprzeczne chociażby z każdym z poszczególnych tych krajów drobniejszych, z interesem każdego z nich. No ale to trzeba by je pozbierać do kupy, popatrzeć kto jest i nawet te drobne jakieś wizje, czy te energetyczne, które mieli Węgrzy, prawda, jakieś mosty energetyczne, czy cokolwiek, ale cokolwiek realnego. Natomiast wydaje mi się, że zdefiniowano inaczej, to znaczy, że się tego mechanizmu, tego walca, który uporządkuje tę Unię, nie da się przewalczyć, albo nawet nie ma takiej woli, tylko wykorzystujemy to do walki propagandowej wewnątrz. To znaczy, mi się wydaje, że też taka szybka kampania wyborcza, która w tej chwili jest, ona jest związana z tym, żeby ten blichtr polskiej prezydencji, te ewentualne jakieś spotkania, może jeszcze się ze dwa odbędą, przed wyborami, żeby pokazać, no popatrzcie jak nas szanują. A w sferze realnej nigdzie nie istniejemy.
Panie profesorze, od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej podziało się z różnego rodzaju obietnicami dotykających poszczególnych sfer funkcjonowania poszczególnych grup naszej ojczyzny. Myślę także o sferze biznesu, ale także o sferze rolnictwa. Wiele niesprawiedliwości to są grupy, którym obiecano zbyt wiele. W sferze biznesu realizacja postąpiła w miarę intensywnie, natomiast w dalszym ciągu mamy do czynienia z ogromną niesprawiedliwością, chociażby w sferze rolnictwa, jeżeli chodzi o dopłaty. To była grupa, która liczyła, że prezydencja Polski chociażby na tej płaszczyźnie zostanie wykorzystana jako głos tych, którzy doświadczyli niesprawiedliwości w kontekście tych obietnic, które były im złożone na początku naszego procesu akcesyjnego.
No tak, ale tutaj byłby to już cel realny, gdyby Polska sobie postawiła taki, A ceną za to mogłoby być na przykład to, że nasz premier w przyszłości nie miałby szansy zostać tak zwanym prezydentem Unii Europejskiej, takim jak w tej chwili, czyli generalnie bezdecyzyjnym, ale jednak, czyli zamknęłaby się w pewnym obszarze, bo to jest cena. W wielu wypadkach tak wielu opiniuje tę rzeczywistość, że jeśli ktoś walczy ostro o swoje interesy narodowe, to później nie ma aż takiej otwartej kariery na salonach europejskich, bo o tym decydują wielcy gracze. Prywatna kariera, no a tu mamy interes kraju. Więc wydaje się, że te cele, one były tak rozmyte, nieprzypadkowo, zresztą takie, nie tylko w Polski to dotyka, prawda, tego typu rozmycie rzeczy. Natomiast tutaj ojciec mówi o bardzo konkretnej rzeczy, którą można by było przypilnować i spróbować wyrównać to w sferze rolnictwa chociażby. Bo pamiętajmy, że koszta... Są już artykuły na ten temat, są już analizy na ten temat. Koszta są duże, nawet koszta dotacji, które dostajemy, są olbrzymie. Ktoś powie, koszta dotacji to jest nasz wkład w Unię, w sensie budżetu. To nie jest tylko to. To jest utrzymanie administracji, która rozdaje te pieniądze, ocenia. To jest utrzymanie przez przedsiębiorstwa, administrację, które pisze wnioski i samorządy, które piszą wnioski. I koszta tego, gdybyśmy zbilansowali, są tak duże, że później przekładają się na te zadłużenia. Zadłużenia samorządów, zadłużenia państwa i tak dalej, i tak dalej. To znowu jest oprocentowane. Więc trzeba widzieć całą tą skomasowaną ten mechanizm. Natomiast jeszcze raz mówię, interesy są wtedy załatwiane, kiedy rządzący bardziej liczą się i boją się o swoich własnych wyborców. Jeśli doszliśmy do sytuacji takiej, że wyborami nie rządzi rzeczywistość, ale ten tak zwany marketing polityczny, to o wiele ważniejszym jest, czy ktoś poklepie po plecach, czy powie, że bardzo dobra to jest prezydencja. Bo jeśli ktoś zewnętrzne środowiska państwowe, czy wielcy tej Unii mówią, że polska prezydencja jest dobra, to trzeba się zastanowić, że jesteśmy na dobrej drodze.
No właśnie. I ten fakt, z którym mieliśmy do czynienia, panie profesorze, jednego z naszych, w cudzysłowie, wybitnych, ale rzeczywiście z górnej półki polityków, okrzykuje się na forum Unii Europejskiej przyjacielem Europy, to także powinno chyba zrodzić się pytanie, na czym ta przyjaźń polega, czy rzeczywiście jest to bronienie interesu, który mu najmie Polska, czy też rzeczywiście jest to ułożenie się wobec tych sfer interesów, które są obecne w części starej Unii Europejskiej.
Ja sądzę i postawiłbym tezę, że kariera poszczególnych polityków jest w sprzeczności z tym, co zwiemy realną walką o interes państwowy. Że to gdzieś jest w sprzeczności, bo i wtedy no, oczywiście ta kariera już no, nie jest to taki dobry polityk. Ja nie sądzę, żeby Viktor Orban zrobił w przyszłości jakąś wielką karierę na salonach europejskich. A jednak proszę zauważyć, że wykorzystał to, co się w Europie dzieje, bo w Europie nikt się nie interesuje za bardzo dzisiaj peryferiami, bo to wszystko stoi na skraju bankructwa. Cała strefa euro, więc tu jest całe napięcie na tym skupione. I on na przykład raz, że nie bierze nowych pożyczek, idzie w pewnej kontrze w stosunku do tego, co mu jest proponowane. Mało tego, tam są pewne próby osądzenia i rozliczenia tych, którzy te długi brali na Węgry i nie lubią i tak dalej, ale mimo wszystko on osiąga kolejne cele, no bo je postawił. Oczywiście ryzykując to, że na emeryturze politycznej nie znajdzie się na salonach brukselskich, no ale albo. Natomiast sądzę, że nasze elity mają ku temu duże szanse, że będą nic nieznaczącymi urzędnikami wykonującymi, no skoro teraz dobrze wpisują się w kontekst definicji pewnych celów politycznych, które są w Berlinie czy w Paryżu, a przede wszystkim z naszego punktu widzenia w Berlinie pokazywane, no to w przyszłości ten Berlin absolutnie może ich wesprzeć w takiej ich osobistej karierze, bo ona nic decyzyjnie nie znaczy, a nawet jeśli trochę znaczy, no to oni pokazali, że już no, będą w miarę spokojni czy lojalni. W związku z czym to nie ma się z czego cieszyć. To jeśli nas tu będą klepać po plecach tej prezydencji czy po tej prezydencji, to należy się głęboko smucić, czy myśmy coś zrealizowali w tej walce sił. Bo pamiętajmy, że to, co zwiemy dzisiaj wspomaganiem Grecji, tworzeniem tych funduszy stabilizacyjnych dla innych krajów, to jest absolutnie będzie kosztem chociażby budżetowym dla krajów tych, które na infrastrukturę będą chciały te pieniądze. To jest oczywista rzecz. Czy w tym jest jakaś walka? Ja mówiłem, ogłasza się, no za naszej prezydencji najprawdopodobniej się twierdzi, będzie przyjęcie Chorwacji do Unii Europejskiej.
To tak jakby to która to jest strzałka, bo tych strzałek mamy
no
tak
strzałek
kilka.
Jest dużo, no ale powiedzmy sobie szczerze, Chorwacja nie ze względu na nas wchodzi do tej Unii Europejskiej.
Tylko jest to proces, który toczy
dokładnie
się
dokładnie tak, a padło na nas. Więc to jest dokładnie to, co mówiłem o tym samorządowcu, który zbiera podpisy i mówi, zobaczcie jaki jest mój wielki sukces, zbudowali przystanek, a to było w planie. No ale tego typu rzeczy absolutnie niczego realnego nie wnoszą, a mówimy o realnych rzeczach, a nie o pewnej propagandzie. Wydaje mi się, że ze względu na pewne duże wpadki, takie gospodarcze, inwestycyjne, stadion narodowy, autostrady, który rząd ma, on będzie starał się odbić w sensie takim propagandowym, w zbliżających się wyborach, tym akcentem tym międzynarodowym, prawda, że tutaj popatrzcie jak nas dobrze widzą, zobaczcie jaki my mamy wpływ, bo nas dobrze widzą.
Aczkolwiek, panie profesorze, tych licznych fopa, chociażby pana ministra Radosława Sikorskiego nie brakuje, także polityka zagraniczna na forum Europy, ale nie tylko na forum międzynarodowym, bardzo często jest naznaczona jakąś taką kulawością, myślimy chociażby o tych pozornych sukcesach dotyczących placówek dyplomatycznych, które przypadły Polsce w udziale, ale nie tylko. Polityka pomiędzy Polską, Niemcami, Polską, Rosją, Polska, kraj członkowski Unii Europejskiej, nie potrafimy sobie poradzić z bezpieczeństwem energetycznym ojczyzny. Nord Stream pomimo woli interesu, któremu na imię Polska jest prowadzony pod dnie Bałtyku. Czyli rzeczywiście ten wymiar, który ma stać się także takim sztandarowym i propagandowym, jeżeli w niego się wejdzie głębiej, on także kuleje.
Tak, chociaż proszę zauważyć, że po odejściu Janusza Palikota w Platformie pojawiła się pewna pustka taka tego skandalu, tych skandali różnorakich i odszedł jeden skandalista, no i dwóch innych zaczęło grać. Mówię o marszałku Niesiołowskim i o ministrze spraw zagranicznych. Ja przypomnę, że mniej więcej w kontekście tego wchodzenia w tej prezydencji Polski sukcesów na arenie międzynarodowej nie ma. To, co ojciec mówił, co się dzieje w otoczeniu, no to są wszystko fakty, łącznie z tym Nord Streamem, który nas omija i tutaj no nie ma żadnej reakcji, łącznie z tymi dyplomatami i całym szeregu innych rzeczy. Natomiast w normalnie szanującym się kraju są pewne obszary polityki, gdzie się nie robi skandali, gdzie się nie żartuje. Wydaje mi się, że taką sferą jest przede wszystkim polityka zagraniczna. To jest dziedzina, gdzie się szanuje lub nie szanuje danego kraju w relacjach międzynarodowych. Bo przypomnijmy chociażby ten jeden z głośniejszych wyczynów ministra Sikorskiego związany z tym donosem, prawda, do Watykanu na ojca dyrektora, to jest jeden z elementów. On zaczyna pisać na tych portalach społecznościowych, tu się pojawiła on jako główny dyskutant co do tego, czy sens miało powstanie warszawskie. Ja nie mówię, czy ta dyskusja historyczna ma sens, czy nie, ale chodzi mi o to, wchodzi w pewne elementy różnorakich odniesień takich, byśmy powiedzieli, które kompromitują, no powiedzmy takie ingerencje dyplomatyczne w wewnętrznej grze politycznej, bo się chce spacyfikować krytykę kogoś, w tym wypadku ojca, no dowodzą tego, że on co przez to chce wywołać. No przecież nie zyska szacunku na arenie międzynarodowej Polska, czy to ministerstwo, czy ten minister, tylko chce wywołać pewien efekt wewnętrzny, to znaczy sprowokować elektorat lewicowy do tego, żeby orientował się na niego i na partię, którą reprezentuje. A więc wykorzystywanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych do tego typu gry, moim zdaniem, świadczy o totalnej słabości polskiej polityki zagranicznej. Bo tu się tego nie robi. No już można gdzieś tam jakieś, powiedzmy, robić, czy można sobie wyobrazić, że jakiś tam poseł, jeden czy drugi, robi jakieś tam hucpy, powiedzmy, takie propagandowe. No ale już minister spraw zagranicznych, reprezentujący majestat Rzeczpospolitej, no absolutnie nie powinien tego robić. Donosi na swojego obywatela do obcego państwa. Niewyobrażalna rzeczywistość w normalnych krajach, wydaje się. Zresztą sama ta akcja była później opisywana, prawda, na tych portalach społecznościowych i reakcje. No typowe, byśmy powiedzieli, dla Janusza Palikota. Dla Janusza Palikota, który spełniał taką rolę w Platformie.
Czy miejsce zostało wypełnione?
Ale przez kogo? To nie jest zwykły jakiś tam działacz, to jest minister spraw zagranicznych. I to jest polska polityka zagraniczna. Skoro nie ma realnej polityki, zaczynamy obracać się w obszarze tej mistyfikacji i fikcji. No i to jest bardzo smutne, byśmy powiedzieli. Ale wydaje mi się, że taki sobie gdzieś rządzący cel postawili, że ta polityka zagraniczna i ta polska prezydencja ma dawać efekt wewnętrzny, propagandowy, a nie tyle w sferze realnych celów. Realne cele, mówię, to nie są tylko rzeczy, które możemy na łamach naszego dziennika wyczytać, w wielu już gazetach, nawet mniej ideowo z prawicą związanych. No mniej więcej te kręgi się definiują zupełnie jasno w Europie. Mamy Niemcy, mamy Francję i tworzenie pewnego tutaj klanu decyzyjnego, a obszar decyzyjny Polski jest zupełnie na marginesie. I mówię, nawet do zdjęcia sobie nie biorą w decyzjach kluczowych nas. Nawet
jeżeli chodzi o propagandę, panie profesorze, to wystąpienie samego premiera Rzeczypospolitej Polskiej w Parlamencie Europejskim w momencie obejmowania przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej i te słowa kluczowe, potrzeba więcej Europy, a w tym samym momencie na sali Parlamentu Europejskiego było właściwie zasiadających w swoich fotelach tylko i wyłącznie kilkudziesięciu eurodeputowanych, całkowicie stan rzeczy przemilczany przez media. I tak sobie myślę, co by się działo, gdyby rzeczywiście w tym momencie premierem był Jarosław Kaczyński i tych samych kilkudziesięciu eurodeputowanych byłoby w fotelach Parlamentu Europejskiego. Myślę, że to byłby jakiegoś rodzaju skandal medialny.
Nie, no oczywiście, no pytanie jest, jak się to sprzedaje. Myślę, że jeszcze raz, że przemówienie premiera no bardziej było zwrócone do elektoratu polskiego niż do polityków zewnętrznych. Zresztą samo hasło więcej Europy, co to oznacza? Więcej Europy, oczywiście, że mogłoby oznaczać, że decyzyjność, która się skumulowała w Berlinie i w Paryżu, zostanie rozproszona po innych krajach. Ale to nie o to chodzi. Tu raczej wydaje mi się rozumiane to było w taki sposób i dobrze to zostało przyjęte przez te czynniki, powiedzmy, zachodnie, że nasz premier mówi, będziemy wspierać pomysły centralizacji Unii.
Czyli więcej socjalizmu ratuje socjalizm?
No dokładnie, czyli no bo sytuacja jest taka. Diagnoza jest prosta. Europa, a szczególnie tak zwany Euroland, nie przetrwa bez rządu gospodarczego, bo pieniądze, które zostaną wpompowane w kolejne kraje, które nabrały tych pożyczek, żyły na kredyt jak gdyby, nie będą skonsumowane w sensie pozytywnym, bo będzie to dziura, która będzie czarną dziurą połykającą, więc musi ktoś ograniczać te wydatki. Jest już w tej chwili presja, to znaczy damy wam pieniądze pod warunkiem, że tyle ograniczycie wydatków. Ale tu się myśli o czymś więcej. Zrobić systemowo, że będzie taki rząd, oczywiście pod kuratelą tych, którzy płacą, mówimy przede wszystkim o Niemczech, który będzie kontrolował już wszystkich i nie będzie tego problemu. Bo problem jest taki, że samo wprowadzenie waluty euro, wspólnej waluty dla różnych krajów o różnym poziomie gospodarczym, zresztą waluty no, tak, a nie inaczej, to była decyzja ściśle polityczna, to znaczy ideologiczna, a nie gospodarcza, nie z pobudek gospodarczych. I utrzymanie tego, po co to było wprowadzone? Bo wiedziano, że krokami powolnymi, ale jednak do celu, za wspólną walutą musi iść wspólny rząd. Bo się tego nie da inaczej. I w momencie kryzysu, który wcześniej czy później musiał nastać, bo jest łatwość dostępu kredytu, są troszkę skomplikowane bardziej mechanizmy, ale jednak do opisania. On jest tani wtedy ten kredyt dla tych krajów biedniejszych i tak dalej. Nabrano tego w masie i w pewnym momencie trzeba to spłacać. Jeśli jeden kraj bankrutuje, cała strefa idzie w powietrze, no bo to jest wszędzie jedna waluta. No i trzeba to ratować, a żeby ratować, nikt za darmo nie da, trzeba centralizować. I w tym momencie no w tym kierunku zmierza Europa i premier powiedział, no tak to wydaje mi się zrozumiano, my to popieramy. Chociaż nikt tego nawet nie oczekuje, bo kto się tam będzie pytał Polski. No ale mniej więcej powiedział w ten sposób, my nic innego nie chcemy. My nie chcemy na przykład szukać, no to skoro taka jest sytuacja w tym krytycznym, bogatym świecie Eurolandu, to może nasi spróbują, nie wiem, z Węgrami czy Środkową Europą, no jakieś swoje interesy. Takiej definicji rzeczy nie było, ale i takiej realizacji spraw nie widać.
Na chwilę powróćmy, panie profesorze, do polityki związanej bezpośrednio z historią naszego narodu. Albo inaczej, brakiem tej właściwej polityki, czyli troski o dobro wspólne, któremu na imię Polska i dziedzictwo narodu polskiego. Pan profesor wspomniał o tych słowach ministra Sikorskiego wobec historycznego wydarzenia, jakim było Powstanie Warszawskie, ale także nosimy w naszych pamięciach wydanie książki przy współpracy państwa niemieckiego i polskiego pod pieczęcią Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie rzeczywistość II wojny światowej i te różnego rodzaju migracje spowodowały spowodowane czynnikami wojennymi, kiedy były związane ze stroną polską, mówimy w tym momencie o wysiedlonych, kiedy mówimy o Polakach, o Niemcach, mówimy jako o tych, którzy zostali wypędzeni. W dalszym ciągu te różnego rodzaju niejasne sformułowania, przypieczętowane jeszcze tym bardziej przez polski MSZ, rodzą różnego rodzaju zamęt w środowiskach międzynarodowych, tym bardziej także w rzeczywistości naszej polskiej.
No tutaj nie widać jakiejś strategicznej polityki, która by była nakierowana na odwrócenie trendu, rzeczywiście niszczącego polski wizerunek. To są te rzeczy, o których ojciec mówił. Natomiast jeśli ja rozmawiam z kolegami, też profesorami jeżdżącymi z różnymi wykładami po Stanach, w Europie, na przykład sprawa zdefiniowania Polaków jako antysemitów, ale nawet jako tych morderców z czasów II wojny światowej, tych odpowiedzialnych za Holokaust, jest rzeczą powszechną. To się już w świecie, rewelacje Grossa są przyjmowane jako teza pewna. Więc nie ma tutaj strategicznej jakiejś polityki, którą byśmy nazwali, i oprócz tego jeszcze te elementy, powiedzmy, relacji niemieckich i innych, które byśmy widzieli, że to jest konsekwentne działanie na obronę tego dobrego imienia. To ma fundamentalne znaczenie w wielu innych sferach później, i w relacjach politycznych, gospodarczych, kulturowych i każdych innych. Więc w tym sensie nie ma również i brak konsekwencji w tym, no to pamiętajmy, co się działo w kontekście chociażby Instytutu Pamięci Narodowej i cała walka ta ustawowa po to, żeby go spacyfikować czy zmarganizować jego rolę, no bo tylko w tym kontekście by to było możliwe, żeby wykorzystuje się współpracę instytucji państwowych w kierunku prawdziwościowego obrony dobrego imienia Polski. Tak jak mówię, o wiele chętniej rządzący prowokują pewne dyskusje, albo raczej skandaliczne dyskusje w kontekście wewnątrzpolskim, niż bronią w takiej konsekwencji realnej tego, co zwiemy dobrym imieniem zewnętrznym. Bo to trzeba by promować, tłumaczyć książki takie dobre, które pokazują prawdę o tych wydarzeniach wojennych na międzynarodowych, znaczy na angielski czy na języki inne. To trzeba by promować te książki poprzez konsulaty, ambasady, kumulować pewne środowiska inteligenckie i mieć pewien program, pewien plan. Oczywiście, że to nie jest jedyna, główna ta linia, którą Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizuje. Jest cały szereg innych zadań potężnych, ważnych, które też się nie realizują, jak wspieranie gospodarcze czy pewnych relacji sojuszniczych, ale też to jest ważne i w tym sensie tego nie widać. To, że się na tych Facebookach czy na tych różnych tam, powiedzmy, portalach społecznościowych minister spraw zagranicznych kreuje pewne skandaliczne dyskusje wewnątrz, to znaczy, że na zewnątrz odpuszcza, a to już jest bardzo duże zaniedbanie.
Panie profesorze, prezydencja Polski zbiega się z kampanią wyborczą, którą rozpoczynamy. Parlament, Senat, jakie wpływy ta prezydencja będzie miała na kształt kampanii wyborczej i na ile rzeczywiście obecny obóz rządzący sięgnie po te różnego rodzaju atrybuty dotyczące prezydencji Polski w Unii Europejskiej na rzecz i poczet typowo utylitarny, swój interes polityczny?
Myślę, że wykorzysta to w 100%, bo myślę, że wprost zdefiniowano w tym obozie, że to jest jedyna korzyść tej prezydencji, którą oni mogą zyskać. No plus tego, że kiedyś tam, prawda, pokażą się na salonach i może jeden czy drugi karierę zrobi osobistą. Ale jeśli mówimy o zbiorowym tym środowisku, czyli o pewnym partyjnym interesie, to jest do wykorzystania. Czyli się, to jest takie pokazanie Polska w budowie, czyli generalnie mamy stadion, mamy drogi, jakieś tam, prawda, zdjęcia z tym związane i poproszę, bo dobrze jesteśmy widziani w Unii. Proszę, przecież tyle ludzi się tutaj zjechało, z tyloma ludźmi się spotkaliśmy, no jak wszyscy nas kochają. Nas kochać w sensie takim werbalnym niekoniecznie każdy musi. Ważne, żeby się z nami liczył. Natomiast to jest też problem medialny, bo tego typu rzeczy bardzo łatwo, jeśli ma się zaprzyjaźnione media, czy taki monopol w tej chwili medialny, bardzo łatwo jest sprzedawać bezkrytycznie. To znaczy, jeśli dziennikarze nie postawią fundamentalnych pytań, ale o co tu chodzi? No nawet tak banalny, ale o co chodzi? Tylko mamy taki przekaz prosty, no proszę, rzeczywiście jest piękny koncert z tym związany, na co się wyda pieniądze, czy jakieś powiedzmy wydarzenia takie artystyczne, no to jedziemy. A pamiętajmy, że strumień emocji jest tak rozbudzony, że to ma. Ja nie wiem, czy da to sukces, ale na pewno programowo jest tak to pokazane. Zresztą pamiętajmy, pierwotnie nawet się myślało o tym, żeby ta prezydencja Polski, znaczy wybory w Polsce odbyły się na wiosnę, żeby ta prezydencja, czyli jeśli ona by miała realne cele, nie odbywała się w czasie kampanii wyborczej. Jednak tak to ustawiono, że jest w środku tej kampanii.
Czyli jest elementem kampanii
wyborczej. Jest bezwzględnie elementem i tak to jest moim zdaniem definiowane.
Młode demokracje państw wschodnich, w jakim stopniu odczytujemy te intencje w różnego rodzaju konferencjach prasowych, liczyły bądź w dalszym ciągu liczą na polską prezydencję w Unii Europejskiej. Panie profesorze, czego mogą się spodziewać?
Ja myślę, że tam kwestia jest oczywiście Białorusi, chociaż te różnorakie rzeczy, no ten skandal związany z tym, to dotyczyło Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczący ujawnienia konta tego opozycjonisty białoruskiego, no mówi jednak o pewnym bałaganie albo jakimś celowym działaniu w tym zakresie. Ale też nie widać jakiejś aktywności Wielkiej Polski. Oczywiście, że jest inna sytuacja na Ukrainie po tej zmianie rządów, ale pamiętajmy o tym, że na przykład Janukowycz też ma pewne cele alternatywne w stosunku do Rosji. Tam się dokonują różnorakie spory na niwie politycznej, militarnej czy ekonomicznej. No tutaj nie widzę. Po prostu jedyne, co powiedziano o Wschodzie, to i to ustami prezydenta, ale wydaje mi się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych również, że ten wielki układ, który się tworzy w Europie, bo pamiętajmy, że Niemcy, mówi się w Niemczech już w tej chwili, że Europa jest za ciasna dla interesów niemieckich, dla wizji niemieckich, że oni są za silni, żeby tylko kumulować tutaj swoje aktywności, że jest Moskwa i Pekin. To są ich jak gdyby odniesienia. Dlatego te strategiczne elementy tej układanki, czyli budowa tego porozumienia z Rosją, zresztą ono się cementuje nie tylko spotkaniami, jakimiś podpisanymi umowami, deklaracjami, ale realnymi inwestycjami. Ten Nord Stream słynny to jest jedna z wielu różnorakich inwestycji i przedsięwzięć wspólnych, więc oni tutaj widzą taki pomost. Dlatego to, co zwie się na wschód od Bugu między Rosją a Polską, to jest absolutnie strefa wpływów rosyjskich. Tak to jest mniej więcej widziane. I Polska nie zamierza, znaczy też nie ma siły innej wielkiej, Stany Zjednoczone też tego nie robią, ale nie widać, żeby jakiekolwiek ruchy były czynione w celu przeciwdziałania polityce niemieckiej i rosyjskiej w tej części Europy. To są wielkie strategiczne plany. My raczej z falą, no fala płynie tak, to my tak, jakby fala płynęła inaczej. No raczej to, co piszą, nasłuchuje się, co w Berlinie tam powiedzą, ewentualnie my się, gdy w to wpisujemy, mówimy, to nasz sukces, to myśmy to wymyślili. My podamy ręce, no u nas sobie podadzą ręce, no nie wiem, Władimir Putin, Angela Merkel, czy prezydent Rosji, prezydent Niemiec, to w Warszawie sobie podadzą rękę. Ale czy to podanie ręki jest dobre dla nas? No to już jest bardzo pytanie kontrowersyjne, więc nie sądzę. Poza takimi ruchami oczywiście drobnymi, żeby strategicznie tu coś czyniono. No, czy jest przestrzeń, to jest inne pytanie, ale gdyby chociaż na południowej flance czyniono ruchy alternatywne, czyli jakaś aktywizacja polityki zagranicznej, podanie rękę chociażby Węgrom, którzy eksperymentują inaczej niż ktokolwiek się odważył do tej pory. Czyli idą w poprzek tego, co wielkie te finanse, wielkie te układy polityczne pokazują, podpowiadają, wymuszają. Mały kraj.
No i Czesi, którzy też w jakim stopniu liczyli na nasze wsparcie, dokładnie. Chociażby wspomnijmy traktat lizboński, panie profesorze.
Dokładnie, no Czesi jak najbardziej, szczególnie Václav Klaus i tu można byłoby jakieś ruchy robić, no ale no, oczywiście, że kurtuazyjne będą, spotkamy się, jakąś szablę ktoś komuś wręczy. Ja absolutnie, jeśli mówimy o tej sferze, no oczywiście, że kurtuazja też ma swoje znaczenie we wszystkich relacjach, zwłaszcza tych dyplomatycznych. Ale pamiętajmy, że ona ma drugorzędne znaczenie. Dlatego ja staram się obdzierać to z tej kurtuazji, pokazywać, zostawmy już tę kurtuazję totalnie i zapytajmy się, co jest w rzeczy samej. W rzeczy samej nasłuchujemy, co jest w Berlinie i ewentualnie ogłaszamy, że to nasz sukces. Nawet ja nie mówię, że myśmy się powinni angażować w Libii. A czy nie, to nie o to chodzi, żeby w tej chwili nawet wchodzić w tę dyskusję, ale myśmy się zachowali tak jak Niemcy. którzy tam byli przeciwko tej interwencji. A kiedy tam Kaddafi upadł, to się mówiło, że to polska broń najprawdopodobniej była dla rebeliantów dana. Czyli jakby Kaddafi nie upadł, to by ogłoszono.
No, że Polska z tym nic nie miała wspólnego.
Proszę, jaka mądrość, że nie wypchaliśmy się w kolejną awanturę. A jak wygrali rebelianci, to nasza broń rzekomo tam była. No więc jakby nie było, zawsze jest sukces i nikt z tego nie rozlicza rządu. I można się spodziewać, że to wtedy będzie jeszcze bardziej bezczelne.
Panie profesorze, powrócę do jeszcze jednego tematu, bo rzeczywiście jest wiele uścisków na płaszczyźnie gospodarczej, ekonomicznej, na konferencjach prasowych, przed kamerami różnego rodzaju stacji międzynarodowych, ale dosyć absurdalną jest sytuacja w kontekście Nord Streamu i South Streamu, prawda? Kiedy Polska, kraj pełnoprawny, członkowski Unii Europejskiej, zostanie w dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Europy i swojego państwa zepchnięta na margines jakiejkolwiek refleksji i rzeczywiście państwo, tak jak i my, członkowskie Unii Europejskiej, Niemcy, dogadują się z Rosją i po wodach terytorialnych Polski będzie prowadzony rurociąg Nord Streamu. To jest sytuacja trudna do wyobrażenia i rodzi się pytanie rzeczywiście, jakby Polska na przykład z innym krajem po wodach terytorialnych Niemiec podjęła inicjatywę budowania takiego rurociągu, czy to by w ogóle przeszło? Bo myślę, że w tym momencie, kiedy obserwujemy wypowiedzi chociażby poszczególnych ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne Polski, to w jakim sensie bagatelizuje się ten problem, który będzie chyba rzutował na jutro funkcjonowania naszej ojczyzny?
No tak, to bezwzględnie będzie funkcjonował, ponieważ oczywiście, że dzisiaj nie ma tej inwazji jakiejś takiej czy innej, to wszystko się w XX wieku przetestowało, przynajmniej w dwóch wojnach. Natomiast jest to niepokojące, bo pamiętajmy o tym, że siła Europy Środkowej w relacjach bezpieczeństwa energetycznego polegała na tym, że przez nasz kraj, nie tylko przez nasz kraj, ale inne kraje środkowoeuropejskie biegły rury, czy biegną rury. Dzięki temu, jeśli Rosjanie by się zdecydowali szantażować którykolwiek z tych krajów w sensie energetycznym, no to nie dopływa gaz do Niemiec, a to jest strategiczny partner Rosji i tu jest karta przetargowa. Więc to jest przede wszystkim problem Nord Streamu, że idzie rura po Bałtyku, a więc przez, no w sensie wprost terytorialnym, przez żaden z krajów. Jest bezpośredni kontakt Niemiec i Rosji, czyli jakaś taka quasi granica gospodarcza, którą sobie przybliżyli w tym obszarze. No więc jeśli ktokolwiek umie liczyć do trzech w sensie ekonomicznym, to wie, że to jest wbrew naszemu interesowi. Problem jest taki, że w całej tej tak zwanej Unii Europejskiej mówiło się o tej solidarności państw tam będących. Rządy polskie wcześniejsze zgłaszały absolutnie, że to jest wbrew interesom polskim. Jednokrotnie były te nawoływania i jak wiemy, partner niemiecki absolutnie się z tym nie liczył. Bo w Unii realizuje się wbrew deklaracjom narodowe interesy poszczególnych państw. To jest tylko dla drobnych, małych lub głupich cała ta solidarystyczna retoryka. Po prostu liczy się pewna siła, która stoi i liczą się realnie narodowe interesy. To znaczy, gdyby dzisiaj w Europie takie kiedyś pytania wielcy stawiali, to kogo można zadzwonić, należałoby zadzwonić w sytuacji, kiedy chcemy się zapytać, co Europa myśli na ten temat. No to ktoś by powiedział, jeśli są jakieś problemy w świecie i co Europa myśli na ten temat, no to zadzwonimy do premiera Polski ze względu na to, że jest polska prezydencja. Czy sobie państwo wyobrażacie, że w tych zawirowaniach, które w różnych są, jest kryzys finansowy w Stanach i odbija się w całym świecie. Są kryzysy te w poszczególnych krajach Eurolandu i to wszystko się chwieje. Frank leci i tak dalej. No cały szereg różnych problemów, możemy mówić o geopolitycznej destabilizacji Białorusi, różnych, że ktoś ze świata zadzwoni do premiera Polski, żeby się zapytać, co Europa myśli na ten temat. Oczywiście, że dzwoni do Berlina i do Paryża. Albo do Paryża, albo najpierw do Berlina raczej niż do... Bo wie, gdzie jest ośrodek decyzyjny, gdzie jak tam podejmą decyzję, ktoś tam się pobuntuje, kogoś się troszkę przestraszy, komuś się trochę więcej da pieniędzy, żeby się nie odzywał i idziemy dalej. Porządek dzienny jest zachowany jak gdyby w pewnych... I tak się to realizuje. Dlatego, kiedy wchodziliśmy do tej Unii, kiedy już jesteśmy w tej Unii, to jest najważniejsze. W jaki sposób, oczywiście w realiach jakie są, one nie są łatwe, ale da się zawsze coś zdefiniować jako swój interes i absolutnie się tym o niego walczyć. W drobnej to w drobnej, większej to w większej sprawie. Natomiast wykorzystywanie tej Europy po to, żeby tylko zrobić własną karierę lub wykorzystywanie tej Europy tylko po to, żeby zyskać blicht, który pozwoli mi wygrać temu czy owemu wybory parlamentarne, no to powiedzmy sobie szczerze, to są cele, no delikatnie rzecz ujmując, żadne. Jeśli nie takie, które można by nazwać, że kosztem interesu puszcza się ważne sprawy bokiem interesu narodowego. I to niestety było tak jakoś przez te nasze zaplecze definiowane, kiedy myśmy do tej Unii wchodzili, kiedy myśmy to negocjowali i się wiele w tych rządach nie zmieniło, a wręcz przeciwnie. Znaczy proszę zauważyć sytuację taką, że no nie wiem, czy przetrwałby na zachodzie Europy jakiś rząd. Był ten kryzys, pamiętamy te zawirowania i moment, echo kryzysu amerykańskiego i moment taki, że koncerny niemieckie samochodowe są wspomagane przez państwo, koncerny francuskie są wspomagane przez państwo stocznie są tak. Wspomagane przez państwo, nieproporcjonalnie mniej. Stocznie upadają. Żeby tam doprowadzono do upadku, bo Unia zadecydowała. No przecież to jest niewyobrażalne. Żeby nie wiem, upadły jakieś wielkie przedsiębiorstwa, wielkie koncerny zdawane o międzynarodowym też kapitale tych wielkich krajów. Niewyobrażalne. Natomiast u nas jest wszystko wyobrażalne, no bo się nikt tu nie liczy.
Tak, stocznie zamykamy, wieszamy łańcuch i kłódkę na bramach stoczni, generujemy bezrobocie, a w tym samym czasie, w tej samej sytuacji politycznej, ekonomicznej, gospodarczej Niemcy, tak jak pan profesor zauważył, wpompowują Fundusz Solidarnościowy w swoje stocznie i Francja broni także swojego przemysłu stoczniowego, mówiąc rzeczywiście, że państwo ma prawo wspierać strategiczne gałęzie przemysłu.
No problem jest taki, że biurokracja, która, ja mówiłem o sposobie doboru takiej biurokracji, no to jest cała procedura, ale ostatecznie ci wielcy rozstrzygają, kto będzie tym. Ta biurokracja brukselska, ona absolutnie jest no, zależna od tego, kto ich finansuje. No. I nie ma, nikt sobie nie wyobrazi, że ci biurokraci zdecydują coś przeciwko tym, którzy ich finansują. No to jest rzecz rzeczywista. To z tego sobie trzeba zdać sprawę. Ktoś powie, no ale język dyplomacji. No ale już język dyplomacji w stosunku do własnego narodu bywa, często zmienia się też na granicy kłamstwa, czy wręcz zaczyna się być oszustwem, no. Że się ludziom mydli oczy. No popatrzcie, jak jest cudownie. I tu jest sytuacja taka, że no to jest taki cyrk. Trochę. Niestety.
Panie profesorze, za chwilę już zaproszę widzów telewizji Trwam do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. 2 miesiące za nami, jakiś czas przed nami, jaki to będzie czas, przyszłość polskiej prezydencji w Unii Europejskiej? Taka sama jak te 2 miesiące?
Ja się obawiam, że i taka, znaczy no tyle inna, że to będzie więcej takich oficjalnych rzeczy, oficjalnych spotkań i no przy takim nasileniu kampanii, jaki będzie, no to będzie konsumowane w sensie wyborczym. Znaczy będzie medialnie konsumowane i tak dalej. Żeby, no pamiętajmy, że przychodzi wrzesień, mogą być protesty społeczne różne, to się te różne grupy społeczne już tam, te konflikty się piętrzą. Więc pamiętajmy, że w sferze tej zagranicznej powiedziano przed prezydencją takie słowa bardzo niebezpieczne. Wzywamy ludzi do spokoju, czy wzywamy opozycję do spokoju, czy wzywamy związki zawodowe do spokoju, żeby nie psuć dobrego wizerunku Polski w Europie, bo przecież my mamy prezydencję w tej chwili. To proszę zauważyć, że to jest taki quasi szantaż w stosunku do tych, którzy by ewentualnie mogli. No proszę, to są te warchoły, a my tu załatwiamy wielkie sprawy. A krótki okres kampanii spowoduje, że to się da utrzymać. No w dłuższym by może się nie udało, bo przecież każdy by dotarł do realnych tych problemów ludzkich. Krótki okres spacyfikować ewentualne wystąpienia i to może być wykorzystane. Ja przypuszczam, że z całą bezwzględnością. Myślę, że oczekiwano więcej w sensie propagandowym po tej prezydencji. Oczekiwano więcej takich oficjalnych spotkań. Ja sądzę, że nasi rządzący bardzo boleją, że do zdjęcia nie wzięła Angela Merkel i prezydent Sarkozy.
Może wakacje mieli, panie
profesorze? Nie, po prostu nie uważali, że to jest w ogóle potrzebne w sytuacji napięcia, żeby jeszcze się jakimiś kurtuazjami zajmować. Że do zdjęcia nie wzięli, no że przecież mamy ten trójkąt weimarski, przecież mamy prezydencję polską, no przecież wiadomo, że się zaprasza chociażby po to, żeby pokazać, że Unia jest solidarna. Więc myślę, że boleją nad tym, że to ich omija, że więcej się spodziewano, że po prostu to, co się dzieje w Europie jest na takiej skali kryzysu, I tutaj jest ratowanie tego wszystkiego, bo jak pójdzie, to pójdzie lawinowo. Pamiętajmy, że to będzie bankructwo całej strefy euro. Trzeba będzie przywracać narodowe waluty. To jest wtedy kryzys całej Unii. To cały szereg różnych rzeczy, które są niewyobrażalne dla tych, którzy zarządzają całym tą rzeczywistością. Więc spodziewano się, że w zamian za te takie pokorne i bez znaczenia jakieś cele tej prezydencji, jakieś takie ogólne, że absolutnie przynajmniej to będzie wypłacone. Taki, powiedzmy, splendor. I wydaje mi się, że to nie jest w tej chwili do końca realizowane, więc sądzę, że będą nasi rządzący tego oczekiwać i spróbować wykorzystać to przez ten miesiąc przynajmniej.
I to na pewno przełoży się na kampanię wyborczą. Przed nami wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu. Państwa zapraszam do współtworzenia rozmów niedokończonych. W studiu telewizji Trwam. Z nami jest obecny pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także były członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Przypominam numery telefonów 657-0011 dla Polski Północnej, 657-0012 dla Polski Południowej. Dwa numery telefonów dla zagranicy 657-0013 i 657-0014. Kierunkowy z Europy 04856, z Ameryki 011-4856. Panie profesorze, jak będzie wyglądać ta kampania wyborcza w Polsce? Ponad miesiąc czasu, a zatem myślę, że będzie to intensywny czas.
Będzie intensywny czas. Ja sądzę, że jak zwykle w Polsce w ostatnich latach ucieczka od rzeczywistości, maksymalna ucieczka od rzeczywistości. Bo pamiętajmy, że fundamentalnym problemem, przed którym Polska też w tej chwili stoi, już zostawmy na przykład te relacje międzynarodowe na boku, jest chociażby potężny dług, rosnący. Jego się załatało na chwilę tym, że tam się te fundusze emerytalne ogranicza w sensie przepływu tych pieniędzy i wprowadza do budżetu, żeby nie wejść w zadłużenie, które jest konstytucyjnie krytyczne, ale to nie znaczy, że to, co gdzieś się nawet buduje, że to jest za darmo. To jest po prostu za pieniądze, które wplątują nas w pewną spiralę zadłużenia. Więc od tego ucieczka od pytań takich fundamentalnych, prostych, fundamentalnych pytań, czy o kwestie korupcyjne, czy o kwestie tych problemów inwestycyjnych, czy o kwestie realnej polityki zagranicznej, w kierunku jakichś rzeczy, które są tymi błyskotkami. Więc zrobiono wszystko, żeby przesunąć moment, bo niektórzy mówią, że nawet mogą być wybory następne wcześniej. To nie jest wykluczone. Pamiętajmy, że wiele krajów, przypomnijmy chociażby Hiszpanię, zderzających się z taką rzeczywistością potężnego zadłużenia, niewypłacalności, co przecież ciągle nam grozi, że to może doprowadzać do tego typu sytuacji. Więc staram się opóźnić to maksymalnie poprzez różne tam księgowe operacje i też przyspieszone wybory są po to, żeby to z tym się nie zderzyć jako rzeczywistością. Więc moim zdaniem w sensie tych mediów takich, byśmy powiedzieli, reżimowych, bo one są w zdecydowanej większości w Polsce takie, czy te prywatne, czy publiczne są przecież opanowane przez partie rządzące, to absolutnie będzie próba zejścia z problemów, jak się rzeczy mają. No i daj Boże, żeby to się nie udało, bo jedyny sens, w ogóle jeśli jest sens jakichś wyborów, w ogóle jeśli jest sens jakiejś kampanii wyborczej, to tylko taki, że rozmawiamy o rzeczach, jak w Polsce jest. A jeśli mamy rozmawiać o tym, jak kto kogo poklepał po plecach lub jakie fajerwerki są przy okazji tam iluminacji Stadionu Narodowego, no to szczęść Boże, to daleko nie zajedzie.
Przyjmujemy telefon, bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
mówi
zawsze.
Mówi Aleksander z Piastowa. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam pana profesora Rybę i mam pytanie do pana profesora. Bo pan profesor niedawno powiedział o szantażu. A ja mam takie pytanie. Ja kiedyś w telewizji, to było jeszcze przed Smoleńskiem, oglądałem i słyszałem, jak pan Donald Tusk z trybuny sejmowej powiedział do wszystkich posłów w Sejmie w ten sposób: jeżeli nie będziecie z nami współpracować, to zginiecie jak dinozaury. Czy to nie był szantaż? Przecież to był szantaż dla całej Izby Sejmowej i poza tym dla całego narodu polskiego, bo jeżeli się mówi, że jeżeli nie będziecie z nami współpracować, to zginiecie jak dinozaury, a jeszcze do tego dochodzi to, że prawnie to jest w ogóle tak zwana groźba karalna, bo to był szantaż groźby karalnej. I chciałbym, żeby pan profesor powiedział na ten temat coś. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękuję, panie Aleksandrze.
Pewnie premier miał na myśli pewną metaforę, tak, ale generalnie tu chodziło bardziej w jego rozumieniu najprawdopodobniej o tak zwaną propagandę sukcesu, bo to wszystko jest osnute. Ja nawet porównałem w pewnym momencie te rządy współczesne u nas do takiej neogierkowskiej sytuacji. Myśmy w latach 70. No, mieli to przetestowane. Zresztą pamiętajmy, że z pewnym sukcesem to narastało, bo te kredyty były coraz większe z Zachodu nam udzielane. Notabene wydawało się na korzystnych warunkach te inwestycje.
Te trusy przybywały.
Dokładnie, no. Ale też inwestycje, no, budowano różne rzeczy. Później nagle tu stanęły takie strupy, bo to się nie dało dalej finansować i zbankrutowało w jednym momencie tymi wielkimi protestami społecznymi w 80. roku i wielkim kryzysem gospodarczym. Więc to jest mniej więcej w takiej konwencji, wydaje mi się, te słowa zostały wypowiedziane, że jeśli się do nas nie przyłączycie, czyli do tego pociągu, który pcha nas w nowoczesność, no to wyginiecie, no bo dinozaury to znaczy takie już, które nie przystosowują się do nowej rzeczywistości. Pewnie metaforycznie mówiąc, wyginiecie politycznie. Nikt was już nie wybierze, bo będziecie tam już zupełnie archaiczni. Aczkolwiek później rzeczywiście w kontekście katastrofy smoleńskiej te słowa już nie metaforycznie, a dosłownie zaczęły być odczytywane i miały wydźwięk taki, byśmy powiedzieli, taki dosyć przeraźliwy. Natomiast ja, to jest zawsze w kontekście kija i marchewki, jeśli to ciągle jest balon taki, on ciągle narasta, balon propagandowy, on jest ciągle udoskonalany, tylko rośnie, a balon ma swoje granice wytrzymałości. Te granice wytrzymałości to jest, ja powiem to no, wprost, to są granice możliwości zadłużania się państwa polskiego. Bo ta propaganda, ona musi mieć jakieś podstawy w rzeczy, że coś tam się jeszcze nie załamało, że jeszcze nie mamy takich problemów, jakich jeszcze. Ale ciągle żyjemy na potężny kredyt. Zresztą ten kredyt jest nam fundowany również w tym sensie, że nie ma przyrostu naturalnego i tak dalej, ale to już inna dziedzina. Więc raczej to by trzeba było... Ale ta propaganda sukcesu oczywiście ma też wymiar ten, jest marchewka i oczywiście kij. A więc ci wszyscy, którzy nie włączają się w ten strumień, zaczynają być gaszeni. I to jest oczywiście dotyczy tych polityków funkcjonujących w obszarze życia parlamentarnego, ale proszę zauważyć, to dotyczy już zwykłych obywateli i zwykłych mediów. To jeśli, jak wspominałem Państwu, jeśli minister spraw zagranicznych robi cały międzynarodowy skandal po to, żeby zdusić głos krytyki, na przykład to tu chodziło o ojca dyrektora, no to do gdzie my jesteśmy? To proszę zauważyć, jak władza jest czuła na tą krytykę. Zresztą pamiętajmy o tym, że nasze życie publiczne, życie polityczne absolutnie skręca w lewo w tym zakresie różnorakich pomysłów i propozycji, również propozycji w sferze takich rozwiązań formalno-prawnych. Ja przypomnę te pomysły o związkach partnerskich, przesunięcie, przejęcie elektoratu lewicy, które planuje Platforma. To są bardzo skumulowane działania, żeby mieć rząd tylko z PSL-em, żeby postkomunistów sobie nie dobierać, bo po co balast kolejny i tak dalej. W sensie wizerunkowym, bo u każdym innym to nie ma znaczenia, ale wizerunkowym. Więc w tym sensie to jest absolutnie nie tylko już te represje, no przypomnijmy kwestię tego z tej strony internetowej dotyczącej prezydenta Komorowskiego, przypomnijmy sprawę kibiców i tych banerów, które oni antyrządowe, które się pokazywały i które no, były pacyfikowane różnymi akcjami. I to jest cały szereg rzeczy, które już nie tylko dotyczą sfery polityków, o których pan wspominał, ale sfery zwykłych ludzi, którzy ośmielają się wchodzić w obszar krytyki, mimo tak potężnego monopolu władzy, bo to nie jest tylko prezydent, to nie jest tylko rząd i premier, to nie jest tylko parlament i marszałkowie Sejmu i Senatu, ale to są też samorządy wojewódzkie, gdzie wszędzie stworzono te koalicje PSL-u z Platformą lub z jakimiś tam dodatkami, ale generalnie taki, więc to jest władza monopolistyczna, porównywalna w sensie no, możliwości rozdawania stanowisk gdzieś tam z czasami PRL-owskimi i propaganda sukcesu. Jeśli ktoś ten balon stara się tam pójść ze szpileczką i go przekuć, no to jest wrogiem, bo wiadomo, że zagrożenie jest potężne. Kto się ośmielił powiedzieć, że jest, no to to jest dinozaur rzeczywiście.
Dziękujemy panie profesorze, przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże, Barbara z Warszawy.
Witam pani Barbaro, bardzo proszę.
Chciałam powiedzieć, że ja w ogóle nie jestem, że tak powiem, zdumiona naszą prezydencją w Unii, bo wiadomo, że nic nie zrobią dobrego. Co może zrobić platforma oszustów, obiboków i oszczerców? Co może zrobić ten rząd skompromitowany, który zniszczył nam wszystko doszczętnie? Nie będę już tam mówić o żałosnym panu Sikorskim, o kłamczusze pani Kopacz, która przekopała ziemię, prawda, pod Smoleńskiem na mecz, czy kompromitującej się pani Hal, czy tańczącej pani Fedak. To jest wszystko żałosne, ale na dwóch najwyższych stanowiskach. Jeden pan jest proruski, przecież on chciał nam zbudować pomnik mordercom, Sowietom, tym, którzy gwałcili, mordowali, rabowali w wojnie 20 roku. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, usunął krzyż przed Pałacu Prezydenckiego. A pan premier co wyczynia? Co wyczynia ta druga osoba? Przecież ten gazociąg, te wszystkie przeciwko nam niszczone stocznie, kiedy to wszystko, co miały nasze stocznie, przejęły stocznie niemieckie, zniszczyli przyściutko, potrafili zniszczyć to, czego nikt inny nawet w komunie nie niszczył. Jeszcze wzięliście za walkę z Kościołem. Czego można się dobrego spodziewać w Unii tej? Przecież oni nie bronią naszego interesu. Bardzo dobrze pan profesor powiedział, że oni czekają na swoje stanowiska. Więc ja chcę powiedzieć, że ja naprawdę nie jestem absolutnie rozczarowana, bo nic dobrego po tym rządzie się nie spodziewam, tylko wierzę, ufam w jakąś opatrzność boską, że nasz naród wreszcie przejrzy, bo chociaż mają wszystko w swoich łapach, czyściutko, to może jednak naród zobaczy, co naprawdę się dzieje. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy za ten głos. Pozdrawiamy pani Barbaro. Panie profesorze, bardzo proszę.
Może ja bym odsunął te epitety różne, bo wiadomo, że jesteśmy w mediach, to może nie stosujmy takich ostrych, ale co do rzeczywistości. Znaczy to, co ja mówiłem, po prostu no, po owocach się poznaje, przy czym pamiętajmy, że te owoce są rozłożone w pewnym czasie działania. No, trudno jest wskazać takie fundamentalne jakieś osiągnięcia, które byśmy powiedzieli, no, że rzeczywiście ten rząd wprowadził, a szczególnie to niebezpieczeństwo, które pani wspomniała, to jest, ja o nim też mówiłem, to jest to przesuwanie się w sferze społecznej na lewo i to takie dosyć radykalne, bo ono nie dotyczy tylko tych sfer już wymienianych przez nas. Pani wspomniała na przykład kwestię edukacji. Pamiętajcie państwo, że na przykład taka ustawa, która weszła o przeciwdziałaniu, czy nowelizacja o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ona definiuje na przykład, że każdy rodzic, który wymierza klapca, no, mieści się w kategoriach przestępcy chyba, no tak by to trzeba było zdefiniować. I teraz pamiętajmy, że to musi się odbić jakoś tego typu ustawodawstwo w sferze edukacyjnej, a więc pewne kreowanie postaw dziecięcych i pokazywanie, buntowanie, można by powiedzieć, rodziców przeciwko dzieciom. To jest cały szereg skumulowanych rzeczy, łącznie z tą taką promocją jednak homoseksualizmu coraz bardziej postępującą, które, znaczy jeśli byśmy... Po co to się robi? Bo przecież w Polsce, może ja już nie czuję tak bardzo młodego pokolenia, ale wydaje mi się, że nie jest tak źle. Nie ma aż tak wielu zwolenników rozwiązań w sferze na przykład obyczajowej, rozwiązań idących w kierunku tych, powiedzmy, akceptacji małżeństw homoseksualnych i tak dalej. To po co ten wyścig z SLD w takiej perspektywie? Kto w Polsce uważa przy zdrowych zmysłach, że klaps to jest przestępstwo? Nie mówię maltretowanie, klaps rodzice. To jest ze zdrowym rozsądkiem sprzeczne. To po co to się robi? Przecież to moim zdaniem nie napędza. Jeśli daje kilku wyborców, to dziesięciokrotnie więcej odbiera, no bo każdy powie, no Jezus Maria, no te wcześniejsze puszczanie dzieci do szkół. Przecież są protesty normalnych rodziców, absolutnie ideologicznie nie powiązanych.
Przy świadomości także, panie profesorze, całkowicie nieprzygotowanych jednostek wychowawczych, czyli szkół do przyjęcia tych najmłodszych.
Ale rzeczywiście, więc moim zdaniem to jest w Polsce jest mniej więcej w ten sposób, że rządzący bardziej liczą się z opinią zagranicy. O wiele bardziej interesuje ich to, jak zostaną ocenieni przez te kręgi pani, czy przez te kręgi unijne, czy zachodnie, a szczególnie tej zachodniej nowej lewicy, która ma duże wpływy instytucjonalne, finansowe i inne. Czyli krótko mówiąc, to nie tylko chodzi o to, żeby odebrać elektorat, bo ktoś tak myśli. To wiele bardziej chodzi, żeby się przypodobać tam na zewnątrz, bo dzięki temu tam się zyska punkty. A jeśli oni mają wpływy różnorakie, no to rzeczywiście te punkty ich wspomogą później w polityce wewnętrznej i w tym bliższym międzynarodowym. I to jest cały dramat Polski. Że tutaj nie tyle się zawieszonym jest o to, co, jak zostanę oceniony przez własnych ludzi. Bo jak nie ma takich wolnych mediów, za dużo nie ma finansów, które tutaj są zakotwiczone, no to tutaj to rozliczenie jest stosunkowo nieistotne. Istotne jest to zewnętrzne, bo ono daje szansę później na byt polityczny. Czy tutaj, czy jak ktoś karierę widzi w przyszłości brukselską, to też to jest wysoce prawdopodobne. A więc i tu rewolucja się już dokonuje. Wydaje mi się, że to, co się działo w kontekście wypowiedzi ojca Tadeusza, jeśli mówimy o ministra spraw zagranicznych, to absolutnie wpisywało się w pewien kontekst czegoś więcej niż tylko gaszenia wolności słowa, a jednak pewnego preludium do rewolucji takiej kulturowej, na modłę powiedzmy hiszpańską. Zresztą proszę zauważyć, że to samo się dzieje w Europie. Wizyta papieska i te demonstracje bardzo radykalne i brutalne protestów tak zwanych.
Liczbowo takie wobec tych dwóch milionów,
ale
prawda?
Tak, ale głośne.
A tuba medialna właściwie obecna i nagłaśniająca. Dokładnie. To, co jest rzeczywiście jakąś taką ogromną mniejszością i dysproporcją. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i witam gościa.
Witamy również i panią. Kto się do nas dotelefonował?
Teresa z Dolnego Śląska.
Witam pani Teresa, bardzo
ja
proszę.
Ja chciałam się podzielić, proszę ojca, takimi wrażeniami, bo teraz ostatnio, ten ubiegły tydzień, był czas zbierania podpisów do danej, żeby poprzeć daną partię, dane ugrupowanie. I ja poświęciłam sporo czasu. Od rana chodziłam po prostu, żeby mi poświadczyli na ugrupowanie PiS, Prawo i Sprawiedliwość. No i były osoby bardzo pozytywnie ustosunkowane. Niektóre bardzo mi chętnie oddawały te podpisy. To trzeba mieć było PESEL. Ale spotkałam się z takimi osobami, które bardzo negatywnie były ustosunkowane i powiedziały, że one absolutnie nie będą głosowały na to ugrupowanie, tylko na Palikota, na Platformę. I ja byłam zdumiona, bo ja mówię, przecież pani, bo ja bardzo dużo tu osób znam w swoim środowisku, oczywiście bardzo dużo znam osób z kościoła, które to osoby uczęszczają na mszę świętą w tygodniu i są w grupach modlitewnych nawet i jeszcze w dodatku należą do różańcowego kółka, gdzie zmieniają tajemniczki co miesiąc. I ja te osoby bardzo dobrze znam. I te osoby potrafiły mnie tak zdenerwować. Nie, nie będziemy podpisywać. Ja mówię, ja udokumentowywałam, że jak może pani być za złem. Przecież to jest złe, co oni czynią teraz z nami, z Polską. Jak ta Polska będzie wyglądać, jeśli pani ich popiera? No co źle robią, to ja im wymieniam. To pozabierali. Teraz, proszę pani, jak wygra ta partia, to na pewno nam zabiorą część emerytury, jakiś procent. I my nie będziemy mieć na leki. O co to dobrze robią? A niech zabierają. Pogrzebowe, mówię, zabrali. A to dobrze zrobili. Ja byłam normalnie zbulwersowana. Ja nie mogłam w ogóle tego. Ja mówię, jak pani może? Pani jest w kościele, pani chodzi. Widzę panią, do komunii pani przystępuje i pani jest za złem. A co to za złe? A co Pan Bóg ma do tego? No i teraz tak, że mąż mój tak samo chodził bardzo długo, ponad tydzień czasu i też mnie zebrał bardzo wiele podpisów na oczywiście na PiS, Prawo i Sprawiedliwość. I mąż tak samo, ile się nasłuchał, ile się tych wyzwisk takich, co pan tu, pan będzie namawiał nas tych, oni nic nie zrobili, oni to. I ja sobie myślę i tak sobie w swoim środowisku rozmawiamy, jak ta Polska będzie wyglądała, jak tak ludzie mają dalej klapki na oczach. I bardzo się martwimy, bardzo rozpaczamy nad tym, że naprawdę my i modlitwą przecież cały czas wspieramy. A ludzie są tacy obojętni. Ja tyle ludzi znam, co oni powinni być za dobrem, a oni są za złem. No i przepraszam, że może za długo.
Tak, pani Tereso, dziękujemy. Ja myślę, że panie profesorze, to był nade wszystko głos troski, a w dalszym ciągu, myślę, powracamy do rozmowy dotyczącej poziomu świadomości, albo też inaczej konieczności odzyskiwania świadomości w naszym społeczeństwie, tej świadomości patriotycznej, narodowej.
No i chrześcijański w wydaniu społecznym, bo pamiętajmy o tym, pomijając już nawet nazwy konkretnych partii, ale jest jedna zasadnicza rzecz, że nie głosuje się, nie wspiera się ugrupowań, ludzi, którzy publicznie prezentują poglądy sprzeczne z zasadami wiary. A pamiętajmy, że jeśli tu mówimy o sferach małżeństwa, roli rodziny,
wartości życia,
dokładnie, i tak dalej, to absolutnie to są te sfery, które, gdzie kompromisu nie ma. I to trzeba absolutnie czytać. I mi się wydaje, że w naszym kraju i w Europie zostało to rozdzielone w sensie takim mentalnym, że udało się wprowadzić taki podział, który gdzieś w tych różnych ideologiach był nawet od XV wieku się przetaczał przez Europę. Pewną myślową tezę, że co innego życie prywatne, a co innego życie publiczne. To są sfery rozdzielne. Na zasadzie takiej, że w domu jestem, prawda, dobry, a tam w polityce mogę być taki albo inny. Że to są rzeczy nieprzystające. Gdzieś nawet niektórzy się powołują na te ewangeliczne, co oddaj cesarzowi, co cesarskie, Bogu, co boskie, przy czym absolutnie tutaj nie rozumieją tych porządków, które owszem są różne, ale są zbieżne, gdzieś się stykają. I w tym momencie rzeczywiście cały czas stoimy na tym, to jest też pokłosie po komunizmu troszkę.
No właśnie, zepchnięcie całkowicie wyznawanej wiary tylko i wyłącznie do tej przysłowiowej przestrzeni zakrystii, tam wam wolno, tam bądźcie, ale spróbujcie tylko wyjść z manifestowaną waszą wiarą na ulicę czy w sferę życia społecznego, publicznego, to pokażemy wam, gdzie jest miejsce. I dzisiaj, panie profesorze, gdzieś rzeczywiście ten cień jest obecny na życiu naszego narodu i naszego społeczeństwa.
Myślę, że jest obecny wśród wyborców, jeszcze bardziej wśród polityków, którzy wprost wielu deklaruje, że są katolikami, a później mówią, no ale tu jeszcze mówią, że są po Soborze Watykańskim II i to w związku z czym uważa, że na przykład w sferze aborcji tu nie można być jakoś tam jednoznacznym, no bo to jest sfera jak gdyby pluralistyczna. Jakieś takie słowa, które nic nie znaczą, nic nie mówią. Natomiast nie ma sprzeczności. Po prostu człowiek jest tym samym człowiekiem, jak jest w rodzinie i tym samym człowiekiem, jak jest w pracy i tym samym, jak jest w Sejmie. To nie ma tutaj sprzeczności. Jeśli ktoś tę sprzeczność widzi, definiuje, albo kim innym jest w relacji do żony, a kim innym jako wyborca, no to w sobie jest sprzeczny. I tutaj zaczynamy po prostu się gubić w życiu indywidualnym, a dalej w zbiorowym. To jest rzecz... Ale pamiętajmy, że wina zwykłych ludzi jest o tyle mniejsza w całym tym pogubieniu, że no to myślenie jest absolutnie medialne dzisiaj i ten strumień komunikatów i tej ideologii jest tak potężny, który uderza w ludzi, że się gubią. No to też trzeba z jakąś miłością starać się przetłumaczać, o co tu chodzi.
I zatem także ogromne zadanie, które spoczywa na tych, którzy są świadomymi obywatelami, świadomymi ludźmi wierzącymi.
Dokładnie tak.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo. Niestety nasz słuchacz się rozłączył. Panie profesorze, poproszę o słowo konkluzji. 2 miesiące prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Jaki to był czas? Naszą dyskusję oczywiście kontynuować będziemy także w Radiu Maria.
Polska w tym czasie mieści się jako taki milczący, nawet nie realizator, ale obserwator tego, co realizują wielcy w Unii Europejskiej. Czyli przede wszystkim z naszego punktu widzenia Niemcy. Czyli jest prezydencja, jest formalne przywództwo Rady Unii Europejskiej, są możliwe, realne jakieś inicjatywy, jakieś pomysły. No oczywiście, jeśli już 2 miesiące minęło, no to zostało te 4. No pytanie jest, jak zrealizować jakiś pomysł w tak krótkim czasie. Rzeczy ważne, które się w Europie dzieją, nawet się przy formalnym naszym uczestnictwie nie odbywają. Ja przypomnę główne strategiczne, finansowe decyzje dotyczące tego, jak co się dzieje w strefie Eurolandu. Ja przypomnę, że premier Donald Tusk jeszcze niedawno mówił, że w 2012 roku planował wprowadzenie w Polsce waluty euro jako takiej bardzo zbawczej w sensie ekonomicznym waluty, a zarazem bardzo dobrego rozwiązania dla stabilności gospodarczej.
I ogłosił to w kraju, który obronił swoją walutę narodową, bo to była konferencja zrealizowana w Szwecji, prawda?
No właśnie, co ciekawe, ale przypomnijmy, że dzisiaj to nie jest realizowane, więc to, co się udało, to, co nie zostało zrealizowane w tym obszarze, bo wyobraźmy sobie, że bylibyśmy wewnątrz, to wszystkie te problemy by nas dotyczyły. A nie jest tak, że drobne kraje będące w strefie euro, no przypomnę chociażby Słowację, że one decydują o tym, co tam się ostatecznie w sferze istotowym dzieje. Po prostu to jest pewien margines. Moim zdaniem ta prezydencja powinna być wykorzystana nade wszystko do tego, żeby skupiać wokół siebie kraje te, które są w podobnym położeniu, mają podobne interesy, podobne zainteresowania i powiedzmy podobne też zagrożenia. I to jest środkowa Europa. I ta okazja, wydaje mi się, nie jest wykorzystana, w szczególności jeśli bierzemy pod uwagę kontynuację pewnych celów strategicznych węgierskich i podania ręki Węgrom czy Czechom po to, ażeby w jakiś sposób no coś alternatywnego myśleć. Całe nieszczęście jeszcze polega na tym, że to wszystko się splata z kampanią wyborczą w Polsce, a więc no trudno sobie nawet wyobrazić przy tak dużym natężeniu propagandowym, z jakim mieliśmy do czynienia w spokojnym czasie w Polsce. Przypomnę, Janusz Palikot jest tylko takim najbardziej wymownym przykładem, jak to wyglądało. Przecież to niedawno członek Platformy Obywatelskiej. Ale to wygląda, i tym bardziej, kiedy zbliżają się wybory, to wszystkie cele, takie powiedzmy, jakie różne ministerstwa realizują, łącznie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, to będą temu podporządkowane doraźnym wyborom. I wydaje mi się, że jeśli to jest prezydencja i mamy teraz miesiąc przynajmniej takiej kampanii, no to kolejny miesiąc będzie raczej propagandy. No trudno nawet spodziewać się czegoś innego. Znaczy, ja sądzę, że należałoby pod koniec tej prezydencji, ale to już będzie po wyborach, zapytać rządzących, no co się, jakie były te cele te strategiczne i co się w konkrecie udało zrobić. Tylko nie na zasadzie takiej, że w konkrecie udało nam się z kimś spotkać. No bo to można się zawsze spotkać, prawda? Tylko zrobić, realnie. I nie, że w konkrecie udało się Chorwację wprowadzić do Unii, bo to nie jest nasza ani zasługa, ani jej brak. Po prostu jest pewien proces. Tylko realnie dla Polski, co się udało wywalczyć w bardzo konkretnym wymiarze. I tak to powinno zawsze wyglądać. Wtedy rządzący musieliby się liczyć z tymi realiami. No a jeśli zatrzymamy się na tym etapie tej propagandy, to pozwalamy na to, że balon urośnie propagandowy coraz bardziej. Propaganda sukcesu kończy się zawsze podobnie. Gierkowska się skończyła, Gierek był wspaniały, cudowny. Nawet wielu wtedy też mówiło, to się tak tylko wydaje dzisiaj. No przecież jest Maluch, niektórzy tam jak się do partii już zapisze, to i Malucha ma, a może i mieszkanie jakieś dostanie, i jakąś tam pracę ma. Ale to się skończyło, bo to było oparte nie na rzeczywistym układzie. I problem jest jeszcze jeden. Otóż taki nierzeczywisty stan polityki polskiej, takie zawieszanie się zewnętrzne o różne siły i szukanie pewnych karier też osobistych i nie tylko osobistych i politycznych przy wsparciu zewnętrznym, nie na własnym narodzie, ale zewnętrznym wsparciu, to rzeczywiście miało miejsce już w Polsce. To niestety trzeba tradycje złe też przypominać ku przestrodze. To jest XVIII wiek. I rzeczywiście było tak, że praktycznie trudno było przez długie dziesięciolecia wydobyć realny, silny obóz polityki polskiej. Że raczej realizowane tutaj były polityki różnych państw. Moskwy częściowo, Berlina częściowo, Wiednia, a czasem Francuzi. Czasem było tak, że niektóre z tych polityk były zbieżne z naszym interesem przez chwilę. Ale nie były nasze. I przez to tylko chwilowo coś tam się udało osiągać, po czym, no powiedzmy, czy tam Czartoryscy próbowali, zawieszając się o Rosję, czy różni inni. Ale po prostu trudno było wydobyć. Ten obóz patriotyczny w Bólach się rodził poprzez edukację księdza Konarskiego i tak dalej, aż doszedł do Konstytucji 3 maja. Ale z dużym trudem. I skończyło się tragicznie. Oby się dzisiaj tak nie skończyło.
Panie profesorze, dziękuję za rozmowę, dziękuję za to spotkanie. Drodzy Państwo, polska prezydencja w Unii Europejskiej. Minęły 2 miesiące, gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych był pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Dziękuję również i państwu.
Dziękuję bardzo.